zapisane jest w Ewangelii Mateusza, rozdział 19, od 16 do 30 wersetu i z 20 rozdziału od 1 do 16. 1052 strona, 1052 Ewangelia Mateusza, 19 rozdział od 16 wersetu. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazania. Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoś mi jeszcze nie dostaje. Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele majątności. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili: Któż wtedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu: Oto my opuściliśmy wszystko, poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo bracia, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, ostatnich pierwszymi. Albowiem Królestwo Boże, Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami, na jednego denara dziennie wysłał ich do swojej winnicy. Wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich: Idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. A oni poszli. Znowu o 6:00 i o 9:00 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11:00, znalazł jeszcze innych stojących i mówi do nich: Dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to: Nikt nas nie najął. Mówi do nich: Idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego: Zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11:00, otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawisne dlatego, że ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Wiecie, to jest tak bardzo dobitnie nawet powiedziane. On odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie ugodziłeś się ze mną na denara. Oryginał dokładnie tutaj mówi: kolego, czy nie uczyniłem ci krzywdy, czy nie ugodziłeś się ze mną na denara, bierz co twoje i, młodzież by powiedziała, spadaj. Dokładnie taki jest emocjonalny przekaz tego, co w oryginale jest powiedziane. Kolego, bierz co twoje i nie macie. Kochani, Królestwo Boże jest zasadniczo pewnym ważnym zagadnieniem dla człowieka, każdego chrześcijanina, każdego, kto przychodzi do poznania prawdy. Wiecie, bo my jakby utarło się coś takiego, że kiedy zwiastujemy Ewangelię Jezusa Chrystusa, to jest to Ewangelia, co byśmy dodali, jakie określenie przymiotnikowe, jaka to jest Ewangelia? Ewangelia miłości. Ewangelia pokoju, Ewangelia zbawienia. A my, kiedy czytamy Słowo Boże, to Pismo Święte mówi zupełnie co innego. Zupełnie co innego. Kochani, ja na przykładzie podam coś takiego. Ludzi się zachęca, żeby jechali na olimpiadę. I kiedy jadą na olimpiadę, to im się mówi tak. Jedź na olimpiadę, to dostaniesz medal. Czy to jest prawda? No oczywiście, to jest prawda. Tylko, że w zasadzie w każdej dziedzinie, w każdej grze, która jest tam rozgrywana, powinno jechać tylko trzech ludzi. Wiecie? W każdej dyscyplinie powinno jechać tylko trzech ludzi. Po co więcej? Są tylko trzy medale, prawda? Trzy medale, złoty, srebrny i brązowy. I tyle powinno zawodników jechać, a jeździ ich dużo więcej, prawda? Ale jednocześnie, kiedy mówimy o medalach, mówimy o nagrodach, mówimy o zaszczytach, prawda? A w zasadzie zawodnikowi się mówi jedź na olimpiadę, ale najpierw mu się coś mówi innego zupełnie. Ćwicz, 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 ćwicz i ćwicz. Trenuj, trenuj, cały czas trenuj, cały czas ćwicz, cały czas się sprawdzaj, cały czas pracuj nad sobą i pracuj nad sobą. My, kiedy do chrześcijanina mówimy, masz dobrą nowinę, mianowicie wejdziesz do Królestwa Bożego. Jednocześnie nie mówimy najważniejszej rzeczy, którą Jezus Chrystus głosił. I w zasadzie, kiedy byśmy sięgnęli do Słowa Bożego, to byśmy zobaczyli, że Jezus Chrystus, jak zaczął zwiastować Ewangelię, to zwiastował Ewangelię o Królestwie Bożym. O Królestwie Bożym. Królestwo Boże to jest najważniejsze zagadnienie głoszone przez Jezusa Chrystusa. Idź i głoś Królestwo Boże. W Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, w 22 wersecie jest powiedziane tak. Wszak Mojżesz powiedział proroka, jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Od samego początku dokładnie to samo było mówione do narodu wybranego. To samo jest głoszone do pogan, to samo jest głoszone całemu światu. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek wam powie. I to jest podstawa, kiedy będziemy nauczać narody, czyniąc ich posłusznymi prawdzie, aby wzrastali w posłuszeństwie Bogu. Tu jest powiedziane, że Mojżesz zapowiedział narodzenie się Jezusa Chrystusa, proroka jak ja, takiego jak ja, wzbudzi wam Pan. Jego, nie mnie, ale Jego słuchać będziecie absolutnie we wszystkim, cokolwiek wam powie. A wiecie, jaki jest następny werset po tym? I wszyscy, którzy Go słuchać nie będą, zostaną wytraceni spośród ludu. Zostaną wybici. Po prostu posłuszeństwo to jest podstawa życia chrześcijanina. Kochani, powiem wam zupełnie na zwykłych ludzkich przykładach, życiowych, takich prostych. Jedziesz za granicę. Niektórzy spośród was byli za granicą. Ktoś był za granicą? Byliście za granicą? Byliście, tak? I jak przyjeżdżacie tam, to robicie wszystko dokładnie tak, jak w swoim kraju, tak? Czy tak? Kochani, my tą zasadę znamy, że kiedy wyjeżdżamy z naszego królestwa, wjeżdżamy do innego królestwa, to musimy się podporządkować prawom, które tam panują, a nie tu panują. Jeżeli będziesz się zachowywać tak, jak zachowujesz się w tym królestwie, w którym dotychczas byłeś, przejeżdżając do innego królestwa, staniesz w konflikcie z prawem i będziesz odpowiadać. Zostaniesz ukarany. Chrześcijan natomiast się uczy, żeby weszli do Bożego Królestwa, bo tam jest tak fajnie. Czy to jest prawda, że tam jest fajnie? Czy w Królestwie Bożym jest fajnie? O, bardzo fajnie jest. Kochani, wiecie, jak to królestwo już dobiegnie tego czasu naszego pielgrzymowania na tej ziemi, my tam wyjdziemy, tam wszystko będzie w tym mieście ze złota. Złota czystego jak kryształ. Wszystko będzie wspaniale. Żadnej choroby. Ani raka, ani wylewu, ani udaru. Żadnej, absolutnie żadnej choroby tam nie będzie. Do tego wszystkiego, kochani, będziemy pracować. My lubimy pracować, my chcemy pracować. I do tego wszystkiego będziemy pracować i w ogóle nie będziemy zmęczeni. Wyobrażacie to sobie? Pracować, pracować, pracować i nie być w ogóle zmęczony. Kochani, wiecie, ile można zrobić? Możesz robić i robić. Dla przyjemności możesz robić. Kochani, niektórzy pracują w takim zawodzie, który jest ich ulubionym zawodem. Oni po prostu robią to, co bardzo lubią. Bardzo lubią i są szczęśliwi w tym. Bo naprawdę wykonują to, co lubią. Ale kochani, jeśli my działamy w Królestwie Bożym, jeśli wchodzimy do tego Królestwa i są fajne rzeczy, wszystkie dobre rzeczy, to zapominamy o tym i nie głosimy tego, że trzeba się podporządkować tamtym prawom. Jeżeli mieszkasz w Królestwie Ziemskim, a wchodzisz do Królestwa Niebios, musisz zaakceptować wszystkie prawa, które tam panują. Nie możesz żadnego prawa przekroczyć. Pewien człowiek był ubrany, czysto był ubrany, i wszedł do Królestwa Niebios. I przyszedł król, popatrzył i zobaczył tego człowieka i mówi do niego, jak ty żeś się tu dostał? Czemu miał coś do zarzucenia jemu? Bo on był w swojej własnej szacie. A w królestwie tym, którym sprawdzał ten król, obowiązywała szata, która w królestwie zostaje każdemu dana. I każdy w tą szatę musi się przyodziać. Co zrobili z tym człowiekiem? Czy kazali go tylko ubrać w inną szatę? Nie. Co z nim zrobili? Po prostu go wyrzucili precz. Po prostu go wyrzucili. Bo Słowo Boże mówi, że my jesteśmy w Królestwie Bożym. A jeśli jesteś w Królestwie Bożym, to musisz być podporządkowany Jego prawu. Kochani, w Łukasza w 9 rozdziale 1 i 2 wersecie jest powiedziane tak. I zwoławszy 12, jak myślicie, kto to zwołał tych 12? Jezus Chrystus, oczywiście. I zwoławszy 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania z chorób. Fajnie zrobił, nie? Bardzo dobrze Jezus Chrystus zrobił. Obdarował ich mocą. Dał im możliwość do działania. Aby co robili? I tu właśnie czytamy. I posłał ich, aby robili dwie rzeczy. Głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Dwie rzeczy tylko Bóg zlecił im. Jezus Chrystus wysyła ich i mówi, zwiastujcie Królestwo Boże i uzdrawiajcie choroby. Myślę, że to musiało być bardzo ważne, skoro Jezus Chrystus tak wyraźnie to podkreśla. Będziecie robić to i będziecie robić to. Te dwie rzeczy macie robić. Inne rzeczy będą wam towarzyszyły. To znaczy, że towarzyszą, prawda? Jeżeli wysłany jest jakiś główny posłaniec i ktoś mu towarzyszy, to kto jest ważniejszy w czasie tej wysłanej pary? Ważniejszy jest ten, który został posłany. Nie ten, który mu towarzyszy, ale ten, który został posłany. I zawsze, kiedy idziemy, my często mówimy, ja idę, a mi towarzyszy Jezus. Ja bym to raczej inaczej ujął. Idzie Jezus Chrystus, a ja towarzyszę Jezusowi Chrystusowi. Czyż nie tak? On był zawsze pierwszy. On był tym przewodnikiem. I dlatego Słowo Boże mówi, posłał ich, aby głosili Królestwo Boże. I dalej jest powiedziane w 11 rozdziale, a tłumy, dowiedziawszy się o tym, poszły za nim. Jak posłyszeli, że Jezus Chrystus tam jest. Przyjąwszy je, Jezus Chrystus, mówił do nich o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Zobaczmy, dokładnie to samo. Z czym wysłał uczniów, sam dokładnie to samo czyni. A w 60 wersecie jest powiedziane tego samego rozdziału, odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. W Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie jest powiedziane tak. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. 19 rozdział, 8 werset. Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. To było w gronie tych braci, którzy ochrzczeni byli chrztem Janowym. I apostoł Paweł się zapytał, jakim chrztem zostaliście ochrzczeni? Janowym. A przyjęliście Ducha Świętego? A nawet nigdy nie słyszeliśmy, że Duch Święty istnieje. A więc kazał ich ochrzcić i później jest powiedziane i odwiedzał ich, i rozmawiał, i przekonywał, a mówił im o Królestwie Bożym. W Mateusza w 4 rozdziale, 23 wersecie jest powiedziane i obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. W Mateusza w 9 rozdziale, 35 wersecie. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski. Nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie. I uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Mateusza 24 rozdział, 14 werset. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Zobaczmy, Ewangelia o Królestwie od samego początku zwiastowania Chrystusa, aż do samego końca świata, aż do samego końca, kiedy nadejdzie koniec, ma być zwiastowana Ewangelia o Królestwie. Kochani, chrześcijanie bardzo często zaczynają zmieniać nieco pod wpływem okoliczności, które są, zmieniać nieco formę działania. I Słowo Boże mówi, że w zasadzie ludzie są podatni do tego, żeby nazbierać sobie nauczycieli, odpowiednich nauczycieli, takich nauczycieli, którzy będą im zwiastować tak, żeby to było dla nich przyjemne w słuchaniu. Dobrze mówi. Dobrze mówi. Zobaczcie, jak on dobrze mówi. Dobrze mówi, przyjemnie mówi. Tak się miło na sercu robi. Będziecie zbawieni. Jesteście zbawieni. Wejdziecie do Królestwa Bożego. Będziecie w Królestwie Bożym. Tam was czeka i to, i to, i taka radość, i taka radość. Czy to nie jest prawda? To jest prawda. Ale tak jak z tymi zawodnikami, którym się mówi, zdobędziesz medal, złoty medal, srebrny medal albo brązowy medal, ale musisz pracować. Musisz pracować, musisz się wysilać, musisz włożyć w to całe swoje serce, wszystkie twoje siły. Musisz po prostu robić, zdobywać coraz większy trud. Tak jak po łacinie jest powiedziane per aspera ad astra, czyli przez trud do gwiazd, jak trudzisz się, jak ciężko pracujesz, to nawet do gwiazd gdzieś tam sięgniesz. Dzisiaj ludzie wysyłają już takie rakiety, które lecą już z naszego Układu Słonecznego, wyleciała jedna i leci od 72 roku, leci. I dalej leci, i to człowiek wysłał już, do gwiazd leci, kochani, do gwiazd. Ale jak to się stało? Tak, ktoś tam zapałkami się bawił i jedną zapałkę zapalił, coś mu wyleciało i poleciało w kosmos, tak? To był trud, to była praca, To był wysiłek. To była nauka, która prowadziła do jakiejś tam zdobyczy. W chrześcijańskim życiu jest dokładnie to samo. Jezus Chrystus cię zbawił. Obdarował cię jabłkami, pomarańczami czy czymkolwiek innym. Dał ci cukierki takie i inne. I cały czas ci daje, że masz co jeść, masz w co się ubrać, masz gdzie mieszkać, ale ty masz nad sobą pracować. Ty masz po prostu pracować. Ewangelia o Królestwie Bożym. Nie Ewangelia tylko o zbawieniu, o jabłkach i o prezentach i o miłych rzeczach, ale o Królestwie Bożym, o panowaniu Jezusa Chrystusa w twoim i w moim życiu. I w zasadzie powinniśmy cały czas tłumaczyć sobie nawzajem, że Jezus Chrystus ma panować w naszym życiu. Jezus Chrystus ma panować. Co to takiego jest Królestwo Boże? W Nowym Testamencie czytamy na ten, chociaż żebyście wiedzieli wszyscy dokładnie o tym, Stary Testament mnóstwo rzeczy mówi na temat Królestwa, ale nie zdążylibyśmy, bo mamy jeszcze tylko pół godziny, nie zdążylibyśmy wszystkiego omówić, więc ja tylko do Nowego Testamentu sięgnąłem. Bo niektórzy powiedzą, a Stary Testament to jest do Żydów, więc my nie powinniśmy tym się zajmować. Jako fundament przyjmijmy jako poganie, nawróceni poganie, przyjmijmy Nowy Testament. Ja się na tym skupiłem i czytam Nowy Testament. Rzymian 14, rozdział 17, werset mówi tak. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, to nie jest pokarm i napój, żebyśmy dobrze wiedzieli, to nie jest Królestwo Boże. Bo my byśmy pomyśleli, Królestwo Boże to tam, gdzie można dobrze pojeść, dobrze się napić, prawda? I możemy sobie wtedy podyskutować. To nie jest Królestwo Boże. Królestwo Boże to sprawiedliwość i pokój i radość. Nie jedno z nich, ale wszystkie trzy. Dlatego jest tutaj połączone to wszystko spójnikiem. Sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym. To jest Królestwo Boże. Drugie określenie jest w Mateusza w 6 rozdziale, 10 werset, 13 werset, 33. Ważne rzeczy na temat Królestwa. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Znacie to, prawda? Modlitwa Pańska. I w tejże modlitwie Pańskiej, albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. To wszyscy znamy dokładnie, nawet czytać nie musimy, bo na pamięć to znamy. I dalej 33 werset mówi, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. 1 Koryntian, 4 rozdział, 20 werset mówi tak. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Łukasza 17, rozdział 20 i 21 werset mówi tak. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić, oto tutaj jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Co zatem stanowi to Królestwo Boże? Nie widać, a jest. Co to takiego jest? To jest władza Boża nad tobą i nade mną. Królestwo Boże to jest panowanie Boga nad tobą i nade mną. Niech będzie twoje królestwo jak w niebie, tak i na ziemi. Królestwo twoje, twoje panowanie, jak jest w niebie ustanowione i jak jest wprowadzane w rzeczywistość, tak niech będzie wprowadzane w rzeczywistość w twoim i w moim życiu. Jeżeli nie ma tego postępu Królestwa Bożego, to Słowo Boże mówi, będziesz miał problem. Będziesz miał problem. Po prostu będą problemy w twoim i w moim życiu, jeśli nie nauczymy się, że przyjąć Jezusa Chrystusa, to znaczy poddawać siebie pod panowanie Jezusa Chrystusa. jeżeli nic w tym kierunku nie robimy, będziemy mieli problemy. Otóż Królestwo Boże to jest ważne, abyśmy je w życiu naszym wprowadzali. Kto może wejść do Królestwa Bożego, inaczej Królestwa Niebios? Kilka wersetów przeczytamy na ten temat i kilka słów na ten temat powiemy. Mateusza 5, rozdział 20 werset mówi tak. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Łukasza 18, rozdział 16, 17 werset mówi tak. Jezus zaś przywołał je i rzekł, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. 24, 25 werset mówi, a Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział, jak trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Mateusza 5, rozdział 3 werset i 10 werset, to jest to kazanie na górze. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. 10 werset, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Łukasza 9, rozdział 62 werset, a Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Jana 3, werset 3 i 5, odpowiadając Jezus rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Łukasza 16, 16. Do czasów Jana był zakon prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. 1 Koryntian 6, 9, 10. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. 1 Koryntian 15, 50. A powiadam bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Kto może wejść do Królestwa? Kto może zobaczyć w ogóle Królestwo? Są ustanowione przez Boga pewne zasady i nic, jeśli poza tymi zasadami idziemy, nic nie wskuramy. Nie ma żadnej szansy, kochani. Słowo Boże mówi, my mamy być ludźmi, którzy wchodzą w ślady Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus tak czynił i my musimy zacząć wchodzić w te ślady. My zwiastujemy Królestwo o zbawieniu wtedy, kiedy człowiek potrzebuje przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca. A wszystko, co potem mówimy, to już jest Ewangelia o Królestwie, o panowaniu Chrystusa. I my musimy rozważyć tę sprawę. Kochani, to jest podstawa naszego życia. Wprowadzać w życie Boże zasady. Nie ma tak, że my po prostu jesteśmy zbawieni i tak już zostanie. Już się nic nie zmieni, już tak po prostu będzie. A Słowo Boże nam mówi, i my często bardzo przeoczamy w ogóle to słowo, że nie początek zbawia, ale koniec, prawda? Znacie to słowo? Znacie? Jeśli ktoś nie znał, to zapamiętajcie je sobie. Nie początek zbawia, ale koniec zbawia. Dlatego nie dobry początek przynosi zwycięstwo zawodnikowi, tylko dobry start i dobry bieg, który dokończysz, do mety dobiegniesz. Jeśli będziesz biegł i będziesz wyprzedzisz wszystkich i będziesz przed samą metą metr i zatrzymasz się i tego metra już nie przebędziesz, inni ciebie wyprzedzą, nagrody nie dostaniesz. Metr. Chociażby bieg miał być nawet maratonem. Ale jak na metr przed metą się zatrzymasz i nie przejdziesz, to co byś nie robił, nic nie zrobisz już, zwycięzcą nie będziesz. I o tym właśnie mówi to słowo. Że my musimy, kto zatem będzie zbawiony, uczniowie się pytają Jezusa Chrystusa. No kto będziemy, dokładnie w oryginale, cóż za to mieć będziemy? Oryginał mówi, a co z nami będzie? A co z nami będzie, Panie? No kto zatem może być zbawiony? Ale później na osobności pytają Jezusa, Panie, ale a co z nami? Co z nami będzie? Słowo Boże jasno się wypowiada. My nie mamy aż takich wielkich, wygórowanych żądań od Boga, które są niemożliwe do przejścia. Są możliwe, tylko trzeba w tym kierunku w ogóle iść. W ogóle musimy w tym kierunku zacząć iść. Co się dzieje w naszym życiu? Czy my w naszym życiu robimy postępy? Czy w ogóle cokolwiek robimy, żeby do przodu iść? Ukończysz bieg. Może nie zdobędziesz złotego, srebrnego czy brązowego medalu. Ale przekroczysz tą metę, linię mety, to co to oznacza? Że ukończyłeś bieg. Są ci, którzy później na podium są postawieni, prawda? Apostołowie, może prorocy jacyś wielcy, będą tam na tym podium. Ale cóż to by było, jakby trzech zawodników wystartowało, między sobą rozdzielili te medale i później, jak trzeba nagradzać medalami, to nie ma nikogo. Ani nie ma kibiców, ani nie ma innych zawodników. No ich trzech i sędzia, który przydziela te. Byłoby im przyjemnie? No nie. Dlatego są potrzebni inni, którzy również ukończyli bieg. Również ukończyli. Nie zajęli tych pierwszych trzech miejsc, ale oni też w tym biegu brali udział. Kochani, w naszym przypadku będą tacy nagrodzeni, wielcy ludzie, którzy życiem swoim przypłacili służbę dla Jezusa Chrystusa, naprawdę ludzie oddani, sprawiedliwi, będą tam stali na piedestale, będą stali na tym podium. Oni będą tak wielce nagrodzeni, a my razem z nimi będziemy się cieszyć, radować. Dlaczego będziemy się z nimi cieszyć, radować? Bo w tym samym biegu my braliśmy udział. Kochani, wyobraźmy sobie, że my biegniemy w tym samym biegu, w którym Mojżesz biegł. Możecie to sobie wyobrazić? I później Mojżesz się z nami przywita w Królestwie Bożym. Powie, witaj bracie, w tym samym biegu braliśmy udział. Jaka radość, jaki pokój. W tym samym Królestwie Bożym jesteśmy. W tym samym biegu braliśmy udział. Ale musimy biec. Musimy dobiec do mety, donieść naszą sprawiedliwość do samego końca. My musimy wzrastać w poddawaniu się Bogu. I dlatego dzisiaj głosimy Ewangelię o Królestwie. Zobaczmy, Ewangelia o Królestwie nie opiera się na gadaniu. Mówimy już tej gadki mamy powyżej uszu. Królestwo Boże to nie są słowa, słowa i słowa, ale na czym się zasadza Królestwo? Na mocy. To się zasadza na mocy. Królestwo Boże bazuje na mocy. Dlatego Jezus Chrystus powiedział, idźcie, głoście o Królestwie Niebios, o Królestwie Bożym i uzdrawiajcie. Kochani, to jest nieodzowna część życia chrześcijan przed obliczem Bożym. Że my wierzymy Bogu, poddajemy się Jemu, stajemy się Jemu posłuszni i wkładamy ręce na chorych, modlimy się. I oni są uzdrawiani. Nie wszyscy są uzdrawiani, ale są uzdrawiani. To Bóg decyduje, kto będzie uzdrowiony, a kto nie, ale są uzdrawiani. I my to czynimy, dlatego że Królestwo Boże to jest moc działająca. I to oznacza, że to Królestwo Boże jest. Jest w tym miejscu, bo moc działa. Bo ludzie zmian w swoim życiu doczekają się. w ich życiu następują potężne zmiany. Modlisz się o człowieka, on nie znał Boga i raptownie cud się dzieje. Jezusa Chrystusa przyjmuje. To jest największy cud, jaki może się wydarzyć. Ktoś idzie do piekła i raptownie idzie do nieba. Możesz sobie wyobrazić większy cud? No właśnie. Ktoś czuje się źle. Wkładasz na niego ręce, modlisz się, zaczyna się czuć dobrze. To jest Boża moc, to jest Boże działanie. I my mamy w tym wzrastać. My mamy w tym wzrastać. My mamy to ćwiczyć w życiu naszym. My mamy do tego dążyć, my mamy do tego zmierzać. Do tego Bóg nas wysłał. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, mówimy, prawda? Ale tam trzeba jeszcze coś dodać. Ewangelię o Królestwie. O tym mówi całe Pismo Święte. Ewangelię o Królestwie. Kochani, Jezus Chrystus podawał wiele przykładów, jak to Królestwo Boże działa, jak się rozszerza, jak się rozwija wśród chrześcijan, wśród wierzących ludzi. Mianowicie w wielu Ewangeliach czytamy, Królestwo Boże podobne jest do... Do czego? Mateusza 22 rozdział, 2 i 3 werset mówi, podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Nie będę całych tych podobieństw czytał, tylko te fragmenty, żebyśmy wiedzieli, o jakie podobieństwo chodzi. Mateusza 20 rozdział 1 i 2 werset mówi, albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. Mateusza 25, 1, 2 czytamy tak, wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Mateusza 13, 24. Inne podobieństwo podał im mówiąc. Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. Łukasza 13, 20, 21. I znów rzekł, do czego przyrównam Królestwo Boże? Podobne jest do kwasu, który niewiasta pewna wzięła, rozczyniła w 3 miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło. Marka 4, rozdział 26, 27 werset mówi, i mówił, tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta, on zaś nie wie jak. 30-32 werset mówi, i mówił, do czego przyrównam królestwo, przyrównamy Królestwo Boże, albo jakim podobieństwem je wyrazimy. Jest jak ziarno gorczyczne, które gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, ale gdy zostanie zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn. I wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie. Mateusza 13, 44, 47. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradował się, odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zgarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Zobaczmy, Jezus Chrystus mówi, do czego jest podobne Królestwo Boże. Żebyśmy dobrze zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Z jednej strony, żebyśmy wiedzieli, że Królestwo Boże musi się rozwijać. Panowanie Boże w naszym życiu to nie jest coś, co na początku dostajemy w prezencie, Bóg panuje w moim życiu i tak już do śmierci zostanie. Słowo Boże mówi, to jest tak jak zakwas, który kobieta umieściła w trzech miarach mąki. Jakieś trzy miarki mąki nasypała i umieściła tam zakwas. Wiecie, w oryginale, jak się czyta, to tam jest użyte takie słowo, że ona ten zakwas schowała do mąki. Dokładnie tak jest powiedziane. Schowała. Czy może się zakwas schowany do mąki ukryć? Może się ukryć, żeby nie było widać tego? W pierwszym momencie tak. Ale zawsze efekt będzie taki, że cała mąka przejdzie tym zakwasem i wszystko spulchni się. Wszystko. Całe, wszystkie trzy miary mąki spulchnią się. Jeżeli Jezus Chrystus przyszedł i włożył do twojego wnętrza swój zakwas, włożył do twojego wnętrza swoje słowo, to jest po prostu niemożliwe, żeby nie było efektu w twoim, w moim życiu. To jest po prostu niemożliwe, żeby chrześcijanin przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca i nic. Po prostu, no jest, po prostu przyjął Jezusa Chrystusa. Patrzysz na Niego, jest dzieckiem Bożym. Za 10 lat patrzysz na Niego, jest dokładnie takim samym dzieckiem Bożym. Czy tak? No przecież to jest niemożliwe. W wielu sytuacjach nawet jest opisane, jak apostoł Paweł powiedział, jeśli pójdziesz do jakichś miast, jeśli pójdziesz do jakichś zborów, ustanów nad nimi ludzi, którzy będą te społeczności prowadzić. Niech to będą ludzie starsi nad tymi zborami, ale nie mogą być nowotni. Wiecie, co to oznacza? Nie może być świeżo nawrócony. Dlaczego? Bo musi to być człowiek doświadczony. A jeśli nie jest doświadczony, to wzbije się w pychę. I co Słowo Boże mówi? I odpadnie od Pana. I jeszcze innych zwiedzie. Dlatego Słowo Boże mówi, że ten chrześcijanin, który teraz się nawrócił, za 10 lat ma być zupełnie innym chrześcijaninem. To oznacza, że po 10 latach nie będziesz się gorszył byle sprawami. Będziesz człowiekiem, który będzie się odłączał od wszystkich życiowych oszustw i będziesz zmierzał do Boga, bo to jest najważniejsze. Dla ciebie wzorcem będzie Jezus Chrystus. Będziesz Go naśladować, będziesz w Niego zapatrzony. Tak jak tu jest inny werset, który czytaliśmy, Królestwo Boże dla ciebie po pewnym czasie rozwoju twojego duchowego będzie jak drogocenna perła. Miałeś dotychczas 100 różnych pereł, ale one były miernej wartości. Były to perły, ale no nie takie najwspanialsze. Poszedłeś, zobaczyłeś naprawdę wspaniałą perłę. Idziesz do domu, sprzedajesz wszystkie perły, które dotychczas przez wiele lat gromadziłeś. Wszystkie je sprzedajesz, kupujesz tą najcenniejszą. Co to oznacza? Że w swoim życiu jako najcenniejsze wybierasz wolę Bożą. Boże rządy, Boże panowanie, Bożą władzę w swoim życiu. Dlaczego? Bo wiesz, że to jest najlepsze, to jest najcenniejsze, to jest naprawdę najwartościowsze. To jest coś, co przyniesie mi i wszystko, co dotychczas mam, i jeszcze wartości większe. Królestwo Boże jest najcenniejsze, jest najważniejsze, jeśli do Niego uciekasz, jeśli Królestwo Boże chcesz zdobyć, jak ten gwałtownik, to Słowo Boże mówi, zdobywasz Królestwo Boże i wszystko inne zostaje Ci dodane do tego Twojego zdobycia. Zostaje Ci dodane. Ale najcenniejsze rzeczy zdobywamy po to, żeby inne rzeczy były tylko towarzyszące nam. Wiecie, kochani, w Starym Testamencie jest powiedziane do Izraelitów, że jeśli będą szukać Boga z całego serca swojego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej, jeśli będą to robić, to Bóg mówi tak, to ja nakażę, rozkaz dam błogosławieństwu, aby podążało za nim. aby podążało za wami, aby wam towarzyszyło. Po prostu błogosławieństwo w życiu człowieka nie jest celem. My bardzo często uważamy, że jak mamy wspaniałe błogosławieństwo w życiu, to już jest wszystko w porządku. To jest najważniejsze w naszym życiu. Wiedzmy o tym, że błogosławieństwo jest korzystne, jest przyjazne, jest przyjemne, jest fajne. Ale to nie jest cel chrześcijanina. Jeśli będziesz zmierzać do rzeczy najważniejszych, do Królestwa Bożego, do Bożego Panowania, kochani, cały świat musi być poddany Bogu. Wiecie o tym? Słowo Boże o tym mówi. Wszystko Bóg robi, żeby cały świat był poddany Bogu. Oczywiście oprócz chrześcijan, bo chrześcijanie nie muszą być poddani Bogu. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Cały świat jest poddany Bogu. Cały świat. No oczywiście oprócz chrześcijan, bo chrześcijanie to są dzieci Boże. One nie muszą być poddane Bogu. Taka duma jest w chrześcijanach często. Tak im się wydaje, że oni są tacy szczególni, że wolno im grzeszyć, wolno im nie słuchać Boga, wolno im schodzić z Bożych dróg, wolno im to i tamto robić, bo oni są wolni. Ja jestem wolny, wolny. Ja nie jestem pod zakonem, jestem pod łaską, jestem wolny. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Wiecie, co to oznacza? To znaczy, pod pozorem wolności jestem nieposłuszny Bogu. Czy Bóg to zaakceptuje? Powie, dobrze, dziecko, no fajnie, no jesteś moim dzieckiem, no jakoś tam, no przebaczę ci. Czy Bóg nie przebaczy nam, jak coś nie tak zrobimy? Przebaczy. Ale czeka na co? Że staniemy się Mu posłuszni. Że jednak zrozumiemy i będziemy Go słuchać. Bo Królestwo Boże w naszym życiu musi się rozszerzać. Musi obejmować coraz to nowe sfery naszego życia. Czy wszystko w naszym życiu jest poddane? Oczywiście, że nie. Ale jaki ma być postęp dzisiaj i za 10 lat? Jednym słowem można to określić. Duży. Przez 10 lat to musi być duży postęp. My musimy w posłuszeństwie Bogu wzrastać. A często mam wrażenie, że niektórzy ludzie, ja nie pokazuję nikogo palcami, ale powiem zupełnie szczerze, że niektórzy ludzie, jak byli posłuszni Bogu teraz, za 10 lat są dokładnie tak samo posłuszni Bogu. Dokładnie tak samo. Czy to źle? Nie, no dobrze, no są posłuszni Bogu. Tylko nic się nie zmieniło. Tyle samo jak byli 10 lat temu, tak samo są posłuszni dzisiaj. Czy to jest Królestwo Boże? Jezus Chrystus dał mnóstwo przykładów, co to takiego jest Królestwo Boże. Podobieństwo podał im mówiąc, podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. I co? Przychodzi za kilka dni, no jest posiane, rozgrzebał, popatrzył, jest. Przychodzi rolnik za miesiąc, rozgrzebuje ziemię, no jest ziarno. Czy tego rolnicy oczekują? Czy rolnictwo w ogóle miałoby sens, gdyby zagrzebane ziarno po prostu było? Było w ziemi. No jest, nikt nie ukradł, jest ziarno. Ale nic nie urosło. Jezus Chrystus włożył zbawienie do naszego życia, to cenne nasienie do naszego serca. Przychodzi za pewien czas, patrzy, jest nasienie, jest. I za 10 lat przychodzi, patrzy, jest nasienie, nie stracił mojego zbawienia. Oto muszę Ciebie nagrodzić, bo 10 lat już to zbawienie w Twoim sercu jest i nie zginęło, jest to nasienie. Czy Bóg nagradza wtedy? Jakoś nie. Bo podaje przykłady, co to jest takiego królestwo. To jest panowanie Boże, które będzie się rozszerzać w naszym życiu. Będzie się rozwijać. A nieraz w życiu chrześcijanina jest tak, że tego ubywa w naszym życiu. Wiary jest mniej. Miłości jest mniej. Coraz mniej jesteśmy cierpliwi na tych członków zboru, którzy nam działają na nerwy. Coraz mniej cierpliwości mamy. A mamy mieć coraz więcej. Coraz więcej miłosierdzia, coraz więcej miłości, coraz więcej zrozumienia, coraz więcej modlitwy. No ale z tą modlitwą, to wiecie, to też troszkę trzeba jakoś tak logicznie podchodzić. Bo jak ja się dzisiaj modlę 10 minut, a później będę się modlił 20 minut, a później będę się modlił 2 godziny, a później 2,5 godziny, a później 24 godziny, to kiedy będę żył? No jak ja na dobę będę 24 godziny się modlił? No niby chrześcijanin dobry, no bo 24 godziny na dobę się modli, no ale no trzeba i pracować, i zjeść, i spać, i no jak to wszystko pogodzić? Pogodzimy, nie bójmy się. Nie bójmy się tego, byli mężowie Boży, którzy modlili się przez miesiąc, nie jedli, nie spali. I modlili się przez miesiąc czasu, cały czas, dzień w dzień, 40 dni, 40 nocy. I to nie tylko Jezus tak zrobił, ale i Mojżesz tak zrobił, i inni mężowie Boży tak zrobili i było dobrze. No ale robotę stracili, zwolnili ich z pracy. No bo gdzie? 40 dni człowieka nie ma, nie zgłosił się do pracy, no to robotę stracił. Co będzie jadł? Co będzie pił? Kochani, wchodźmy w bliską społeczność z Bogiem. A wtedy zobaczymy, jak Bóg wszystko ułoży. Zobaczymy wtedy, jak wszystko będzie funkcjonować. Ja nie mówię, że my mamy 24 godziny ćwiczyć modlitwę do Pana. Wchodźmy w społeczność z Bogiem. To Bóg pokieruje, jak i kiedy mamy się modlić. To Bóg powie, to jest Królestwo Boże. Nie my mówimy, co Bóg ma robić w naszym życiu, ale to Bóg mówi do naszego życia, co my mamy robić. Król rządzi. Nie jesteś królem siebie samego, nie rządzisz swoim życiem. To Bóg ma rządzić twoim i w moim życiem. I to jest ta Ewangelia, którą mamy głosić. Musimy się nauczyć poddawać się rządom Bożym. A inaczej nie będzie w naszym życiu żadnego ładu ani składu. Inaczej w naszym życiu będą rządziły tylko przypadki, wydarzenia, okoliczności, jakieś sytuacje. A dzisiaj ludzie właśnie tak żyją. Okoliczności, sytuacje rządzą nimi. Dlaczego tak zrobiłeś? No bo jakoś taka sytuacja była i tak sytuacja rządziła, że tak czy inaczej zrobiliśmy. No czy nie tak rozmawiamy między sobą? No bo po prostu tak się wydarzyło. A jak się ma wydarzyć w naszym życiu? Tak, jak zarządzi król. Jesteśmy w Królestwie Bożym czy nie? Jeżeli jesteśmy w Królestwie Bożym, to nie ma przypadków w twoim czy w moim życiu. Nie ma żadnych przypadków. Jest rządzenie króla. Pod warunkiem, że ten król ma coś do powiedzenia w ogóle w naszym życiu. Że dopuściliśmy go do głosu. Że dopuściliśmy go do władzy. Dopuściliśmy go do rządów. Wiem, że rodzi się w nas bardzo często, kiedy rozważamy takie rzeczy, rodzi się w nas pytanie, to czy ja jestem zbawiony, czy nie? Nie wiem, czy w waszym sercu takie pytanie się zrodziło kiedykolwiek, ale w moim się zrodziło. Zacząłem myśleć, zacząłem analizować. W takim razie, jeśli to w moim życiu jest i to się zdarzyło, i tamto się zdarzyło, czy ja w ogóle jestem zbawiony? Wiecie, co Duch Święty mi powiedział? Jesteś dzieckiem Bożym. I to było moje szczęście. I to było moje wielkie szczęście. Jesteś Bożym dzieckiem. Ale Duch Święty nie powiedział, że jesteś Bożym synem, jesteś Bożym dzieckiem. A do syna masz dorosnąć. I masz się tak rozwijać w swoim życiu, żeby stać się Synem Bożym. Bo na takich synów oczekuje całe stworzenie. Z niecierpliwością oczekuje objawienia się Synów Bożych. Takich, którzy będą w imieniu Jezusa Chrystusa robić dzieła Boże. Przecież Bóg musi podbić ten cały świat w pełne posłuszeństwo. Jezus Chrystus to dzieło rozpoczął. Powiedziane jest, że Jezus Chrystus musi zdobyć całą ziemię i położyć ją pod stopy swojego Ojca, aby wszystko, co jest na niebie, na ziemi i pod ziemią, było poddane Bogu. I to musi być poddane Bogu. Nie ma od tego odwrotu. Wszystko, jak na początku stworzenia, było poddane Bogu, bo to Bóg stworzył jako swoje poddane stworzenie. Musi z powrotem do tej pozycji wrócić. I wszystko, co się nie podda, zostało oddzielone specjalne miejsce. Ono się nazywa Jezioro Ogniste. Tam wszystko, co nie podda się, zostanie tam zapieczętowane i już na wieki wieków tam będzie. Oddzielone zupełnie od działania Bożego. A Królestwo Boże to jest władza Króla. To jest panowanie Boga. I nad twoim i moim życiem on musi zacząć panować. Musi zacząć panować. Od tego nie ma odwrotu. Im wcześniej to zrozumiemy, im bardziej dobrowolnie będziemy współpracować z Bogiem, żeby to w naszym życiu się działo, tym lepiej będziemy w harmonii z Bogiem. Tym bardziej podporządkujemy się Jego dziełu, bo on musi panować. I zwiastujemy Ewangelię o Królestwie. Nie zwiastujemy Ewangelii o słodkich migdałach, ale zwiastujemy Ewangelię o panowaniu Boga. A panowanie Boga nie zawsze jest słodkie, ale jest słodkie. Tylko musimy zrozumieć, że im szybciej to zrobimy, tym lepiej dla nas. I niech was wszystkich Bóg obficie błogosławi. Amen.